chciałam dzisiaj wszystkich serdecznie przywitać na naszym spotkaniu omawiające wyniki finansowe w trzech kwartałach 2019 roku. Są dzisiaj ze mną pan prezes Michał Gajewski, Maciej Raluga pełniący funkcję CFO, Carlos Polajno Izquierdo, główny kontroler finansowy grupy oraz Wojciech Skalski, zawiadujący szeroko pojętym raportowaniem w banku. Ja się nazywam Agnieszka Dobrzycka i prowadzę relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry jeszcze raz. Zanim przejdziemy do wyników finansowych, chciałbym krótko opowiedzieć o innych wydarzeniach, które miały miejsce w trzecim kwartale. Możemy rozpocząć od tego, że na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdziliśmy plan podziału Santander Security i planujemy zakończenie tego procesu w czwartym kwartale. W ten sposób zintegrujemy i ujednolicimy naszą działalność maklerską w jednym podmiocie, w banku. Dla klientów będzie to oznaczało lepszą ofertę, dostęp do nowych produktów i usług, doradztwa inwestycyjnego, rynków zagranicznych oraz zdalnego sposobu składania zleceń przez aplikację mobilną. Jak wiecie, również na tym nadzwyczajnym walnym dostaliśmy zgodę na transakcję sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Inwestycyjnych, co miało wpływ również na nasze wyniki teraz w trzecim kwartale. Wpływ oczywiście pozytywny. We wrześniu również wdrożyliśmy tą część regulacyjną PSD2, czyli wymagania dotyczące silnej autoryzacji. Jako jeden z nielicznych banków również zaproponowaliśmy naszym klientom rozwiązanie tak zwane zaufanego urządzenia. Już ponad 500 000 klientów skorzystało z tego rozwiązania. Następnym krokiem to jest zaproponowanie zagregowanych rachunków. Teraz, w przyszłym miesiącu, będziemy mieli pilota tego rozwiązania i wszystkim klientom w czwartym kwartale również tego typu rozwiązanie zaproponujemy. Również otworzyliśmy pierwszy World Café Santander w Polsce, czyli nowoczesny oddział, który ma część coworkingową, ma część kawiarni. Jest to rozwiązanie, które Santander ma na całym świecie, które jest zgodne ze strategią omnikanałową i jest dość innowacyjnym rozwiązaniem dla dystrybucji naziemnej. Również nas cieszą zwycięstwa w tym obszarze jakości obsługi. Jak wiecie, mieliśmy pierwsze miejsce w Newsweeku dla bankowości transakcyjnej jako najbardziej przyjazny bank dla klienta. Jako pierwszy bank w Polsce mieliśmy złotego bankiera Newsweeka w ciągu jednego roku. Rzeczy, które również cieszą, to drugie miejsce w internecie i drugie miejsce w Forbesie, jeżeli chodzi o business banking. Po raz pierwszy nasz bank został zauważony w taki sposób, jeżeli chodzi o jakość obsługi klienta. No, ponadto oczywiście wydarzenia, które wzbudzają największe emocje, czyli wyrok TSUE z 3 października tego roku. No, nie będę przypominał, że to dotyczy sprawy Dziubak-Raiffeisen. Nie ma automatycznego w naszym rozumieniu zastosowania do innych toczących się postępowań sądowych w sprawach kredytów indeksowanych kursem waluty. W naszej opinii, w opinii banku, naszych prawników, istotne byłoby stanowisko Sądu Najwyższego w rozszerzonym składzie albo całej Izby Cywilnej i ono będzie miało dopiero rzeczywisty wpływ na kształtowanie się orzecznictwa polskich sądów, a nie tylko wyrok TSUE. Jak wiemy, dzisiaj te postępowania, które się toczą, czy które się zakończyły po wyroku TSUE, są bardzo różne. Nie ma jednej interpretacji, nie tylko prawników, ale również sędziów. Rozstrzygnięcia są różne, więc tak naprawdę stworzenie modelu prawdopodobieństwa wystąpienia tych zdarzeń, przegranych procesów, ilości klientów, którzy pójdą do sądu, jest praktycznie na tym etapie niemożliwe. Będziemy jak dotychczas monitorować na bieżąco stan orzecznictwa, tworzyć czy dotwarzać rezerwy wymagane przepisami zarówno na niespłacone należności, jak i na te, które się pojawią w sądach. Jeżeli chodzi o małe TSUE, czyli rozliczanie kosztów kredytów w przypadku całkowitego przedterminowej spłaty, bardzo szczegółowo, ponieważ mamy dwa modele biznesowe, Consumer Bank i nasz bank uniwersalny. Tu cały czas rozmawiamy, chcemy mieć jedno podejście, rozmawiamy z audytorem, rozmawiamy z UOKiK-iem, z prezesem UOKiK-u. Ze względu na to, że to rzeczywiście jest cały czas jeszcze kontynuacja tych rozmów, mogę powiedzieć, że te szacunki, które mamy na kwartał czwarty, to jest zwiększenie, to jest stworzenie tych rezerw w granicach pomiędzy 100 a 150 milionów złotych. Okej, tyle co jeżeli chodzi o wstęp i o wydarzenia. Przejdźmy może do prezentacji. Slajd numer 5 prezentacji. Bilans rośnie 22% po stronie kredytowej, 21% depozytowej. Fundusze klientów wzrosły o 19%. Jak widzicie, aktywa wzrosły do ponad 204 miliardów. Nasz udział w rynku depozytów i kredytów to prawie 12%. Rośnie baza klientowska, a razem w grupie to już jest ponad 7 milionów klientów i ona rośnie kwartał do kwartału. Sieć oddziałów zmniejsza się. Coraz więcej sprzedajemy bankowości elektronicznej. O tym za chwilę na następnych slajdach. Na slajdzie szóstym informacje już finansowe. Wynik z tytułu odsetek po 9 miesiącach to 4 miliardy 932 miliony, to jest wzrost o ponad 17% rok do roku i to oczywiście zwiększona baza aktywów oprocentowanych, głównie środków bieżących, ale też oczywiście po stronie kredytowej, głównie kredytów gotówkowych, też powiem o tych wynikach. Po trzech kwartałach wynik z tytułu prowizji 1 586 000 000. W ujęciu kwartalnym rośnie o 2%. Dochody ogółem netto na koniec września wyniosły ponad 7 miliardów złotych. Sam trzeci kwartał to ponad 2,4 miliarda złotych. Także zysk netto za trzy kwartały to jest 1 584 000 000 i ten porównywalny wzrósł o 10,6%. Cały czas mamy silną pozycję kapitałową, ona jest wyższa niż wymogi regulatora. Te wielkości, które tutaj widzicie, są jeszcze przed decyzją KNF-u. 11 października dostaliśmy decyzję KNF-u, która nam, w której KNF wyraził zgodę na to, żebyśmy część zysku z pierwszego kwartału, z pierwszego półrocza 2019 zaliczyli do Tier 1, także te wskaźniki są jeszcze przed tym zaliczeniem. A to jest na włączenie do Tier 1 części zysku netto banku w kwocie 589 milionów. To dopiero będziemy pokazywali w następnym kwartale. Wskaźniki ROE i ROA, jeden i drugi wskaźnik uległ polepszeniu w stosunku do ubiegłego kwartału. Bardzo bezpieczna pozycja płynnościowa zarówno całej grupy, 95% wskaźnik kredytów do depozytów, jak i samego banku, ponad 85%. Trochę bym chciał porozmawiać o biznesie, jak był rozwój biznesu, slajd numer 8. Detal, tutaj widać dwucyfrowe, bardzo wyraźne wzrosty. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to rok do roku 78%, ale nawet kwartał do kwartału to jest 20%. Że w tym roku sprzedaliśmy 6,4 miliarda kredytów gotówkowych. W innej działalności, która jest o tyle dobra dla nas, że nie angażuje kapitału, sprzedaż ubezpieczeń, bardzo wyraźny wzrost dwucyfrowy, 44%, składka, przepis składki rekordowy w samym trzecim kwartale, 152 miliony. Druga działalność detaliczna, sprzedaż funduszy inwestycyjnych. Jak widzicie, to już 16,3 miliarda. Na koniec września 8% lepiej niż w zeszłym roku. Tutaj klienci przede wszystkim inwestowali w subfundusze obligacji korporacyjnych i skarbowych. Kilka słów też powiem o tym, że większość tej sprzedaży jest przez kanały elektroniczne, nie przez sieć, przez kanały elektroniczne. Jeżeli chodzi o właśnie kanały elektroniczne, to już prawie 4,3 miliona klientów z dostępem do tych kanałów, 2,5 miliona tych, którzy aktywnie korzystają. To jest wzrost też o 13%, 1,5 miliona tych użytkowników bankowości mobilnej, wzrost o 23%. Też ogromny wzrost, jeżeli chodzi o transakcje w tym kanale, prawie 52 miliony, wzrost o 84% rok do roku. Widzimy właśnie, że są bardzo satysfakcjonujące wzrosty sprzedaży w kanałach online. W zeszłym roku to, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to było 14%, w 2019 to już jest 24%. Również po integracji z Deutsche Bankiem rozwijamy nowy kanał, to jest sprzedaż przez agentów. Tutaj też widać, że oni, ten sukces sprzedaży kredytów gotówkowych, to jest również ich aktywność. Kilka nowości w kanałach elektronicznych. Jeden login zarówno dla usług indywidualnych, jak i firmowych. Możliwość ustawienia własnego loginu w e-bankingu. To były nowości, które wprowadziliśmy w trzecim kwartale. W segmencie SME, to jest segment u nas do 8 milionów obrotów rocznie. Tutaj też wzrost sprzedaży kredytów. To już jest poziom 4,7 miliarda w tym roku. Tutaj pozycja bilansowa to już jest 13,2 miliarda. Też rośnie nie tylko rok do roku, ale również kwartał do kwartału. To już jest wzrost dwuprocentowy. Widać też, że to, co zaproponowaliśmy na platformie, a co nie jest tylko produktem finansowym, czyli e-księgowość na przykład, wyraźny wzrost zainteresowania klientów. Klienci to doceniają, że mają tego typu usługę w jednym miejscu. Również coraz lepiej działa proces sprzedaży kredytów. Nowy proces, który zaproponowaliśmy klientom w drugim kwartale, gdzie rzeczywiście jest czas do decyzji, czas do pieniędzy jest w istotny sposób skrócony i mamy bardzo wiele pozytywnych informacji od klientów. Pionk bankowości biznesowej i korporacyjnej, tam cały czas realizujemy naszą strategię opartą na wybranych segmentach, wybranych branżach rolno-spożywczej, motoryzacji, chemii przemysłowej, logistyki, mebli, opakowań. I tutaj widzicie, że wzrosty również przychodów są znaczące. Aktywa tego segmentu wzrosły o 16%. To już jest poziom ponad 32 miliardów złotych. Depozyty to 27,4 miliarda. Bardzo ładny wzrost operacji skarbowych w tym obszarze, 23% rok do roku. Również bankowość transakcyjna, to jest też ważne, wzrost przychodów 5% rok do roku. W bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, czyli w tym najwyższym segmencie, gdzie mamy firmy międzynarodowe, gdzie mamy tak zwanych local heroes, największe firmy korporacyjne w Polsce. Tutaj również dwucyfrowe wzrosty przy finansowaniu handlu. Rok do roku to jest 39%. Przychody się zwiększają z usług związanych z zarządzaniem płynnością i nadwyżkami klientów. Przy finansowaniu korporacyjnym ten wzrost dochodów to jest 13% rok do roku. Również byliśmy liderem pierwszego, liderem konsorcjum pięciu banków, które podpisały pierwszy w Polsce umowę kredytową ESG Link. To przypomnę, że to jest umowa, której warunki finansowania są ściśle uzależnione od zaangażowania kredytobiorcy w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To jest pierwszy tego typu kredyt. I tutaj realizujemy naszą strategię bycia bankiem odpowiedzialnym w obszarze, również w obszarze ochrony środowiska. Dobrze, to jest pierwsza część prezentacji. Teraz Maciej powie o otoczeniu makroekonomicznym.
Dziękuję. Te kilka slajdów dotyczących makroekonomii myślę, że będą z dosyć krótkim opisem, bo też niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o oczekiwany przez nas scenariusz. Pierwszy wykres, górny lewy róg odnośnie PKB. Nasza prognoza pozostaje niezmieniona do jakiegoś czasu. Oczywiście napływają negatywne sygnały z zagranicy. Widać przełożenie tego na polski eksport, na produkcję przemysłową. Natomiast dla nas od początku tego roku to był w sumie bazowy scenariusz, że po bardzo silnym początku w okolicach 5% będziemy stopniowo schodzili i te 4,3 wzrostu gospodarczego po prostu podtrzymujemy. Prognozy na kolejne lata też podtrzymujemy. Pewnie przełom roku 2019-2020 to już będzie poniżej 4% i średnia na przyszły rok 3,5%, czyli wolniej niż w ostatnich 3 latach, ale wciąż dosyć solidnie, dosyć przyzwoicie w okolicach pewnie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego. Na następnym slajdzie pokazuję strukturę tego i tutaj też nie ma większych zmian, bo konsumpcja pozostaje bardzo silna. Kondycja finansowa konsumentów jest bardzo, bardzo przyzwoita. Silny wzrost dochodów do dyspozycji, oprócz tego transfery. I tutaj spodziewamy się, że to będzie odzwierciedlone zarówno w szybkim wzroście konsumpcji, ale też z drugiej strony w wysoki poziomie depozytów gospodarstw domowych również w roku 2020. Pamiętajmy, że PKB, konsumpcja, te tempa wzrostu są w ujęciu realnym, a inflacja jednak trochę prawdopodobnie przyspieszy, więc nominalne wzrosty będą jeszcze szybsze. Tempo wzrostu inwestycji, tutaj spowolnienie zarówno w tym roku, jak i w przyszłym roku. W tym roku wynikające głównie z inwestycji publicznych. Natomiast też z optymizmem można było przyjąć to orzeźwienie w sektorze prywatnym, które nastąpiło na początku tego roku. Oczywiście też ta ścieżka inwestycji w jakiejś mierze wynika ze ścieżki wykorzystywania funduszy unijnych, których to szczyt przypada jakoś w roku 2019. Wracając jeszcze na chwilę do poprzedniego slajdu i komentarz na temat inflacji, te prognozy na slajdzie są z naszego ostatniego raportu kwartalnego z początku października. Na dzisiaj widać, że prawdopodobnie ścieżka inflacji żywności może być troszkę niższa. No i też pod dużym znakiem zapytania stoi temat powiedzmy ewentualnego odmrożenia cen prądu dla klientów detalicznych. My w tej prognozie zakładaliśmy, że to nie nastąpi, czyli to będzie podwyższało inflację i wówczas ścieżka inflacji nam wychodziła nawet w okolice 4% na początku tego roku. I ta prognoza to zawiera. Jeśli wyjęlibyśmy to z tej prognozy, to prawdopodobnie ta ścieżka byłaby o około 0,5 punktu procentowego niższa. W sumie niezależnie od tego, czy ta inflacja będzie te kilka dziesiątych punktu procentowego niższa czy wyższa, prawdopodobnie nie będzie to wpływało na ścieżkę stóp procentowych. Inflacja bazowa będzie w trendzie rosnącym, natomiast z Rady Polityki Pieniężnej sygnały, o ile one są mieszane, to w sumie konkluzja z tego jest dosyć jednoznaczna. Mieszane mam na myśli to, że dosyć interesujące jest, że w ciągu kilku miesięcy mamy wnioski zarówno o obniżki, jak i o podwyżki stóp procentowych, ale chyba większość i w tym przewodniczący Rady są za tym, żeby utrzymać stopy bez zmian. Stąd też nasza prognoza pokazuje tutaj stopy i w przyszłym roku, i w 2021. I jest też szansa, że w 2022, że pozostaną na tym poziomie jak teraz. I jeszcze może słowo o otoczeniu kredytowo-depozytowym, w sektorze bankowym. Jeśli chodzi o kredyty, to oczywiście tu mamy pewną zmienność z kwartału na kwartał, czy nawet z miesiąca na miesiąc. Ona w jakiejś mierze wynika z efektów kursowych. Po wyczyszczeniu efekty kursowe właściwie mamy stabilny 7-procentowy wzrost kredytów z szybkim wzrostem kredytów gotówkowych, co widać również i u nas. Wciąż z szybkim wzrostem kredytów hipotecznych, bo aż o 12%, jeśli chodzi o te w ujęciu, te kredyty złotowe tylko. Kredyt firm, tutaj delikatne spowolnienie w okolice 4%. W przyszłym roku spodziewamy się mniej więcej utrzymania tych dynamik, które są teraz, czyli 6-7% wzrostu kredytów ogółem. Podobnie też tendencji z tego roku spodziewamy się w roku 2020, jeśli chodzi o depozyty. Dosyć silny przyrost depozytów, w szczególności bieżących, w szczególności gospodarstw domowych i myślę, że to powinno być kontynuowane. A teraz o kredytach i depozytach u nas. Proszę bardzo.
Dziękuję. Slajd numer 19. Rozpocznijmy od depozytów funduszy klientów. Tutaj widać, że te fundusze klientów wzrosły o 19% rok do roku. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych, wzrost kwartale o 3%. I mówiłem o tym, że większość z nich sprzedajemy w kanałach elektronicznych. W tym roku sprzedaż to jest ponad miliard, to jest 1,058 mld, jak dotychczas, z czego 877 była sprzedana właśnie w kanałach elektronicznych. Klienci wolą, wybierają to, tam podejmują decyzję. Same depozyty wzrosły 21% rok do roku, z tym, że największa dynamika jest w kontach oszczędnościowych, to jest 42%. Detaliczne depozyty to jest wzrost 24%, biznesowe 17%. Widać, że jeżeli chodzi o depozyty terminowe, one są na stabilnym poziomie rok do roku. Wzrost następuje przede wszystkim właśnie w depozytach bieżących, w kontach oszczędnościowych. Po stronie kredytowej, slajd numer 20.
Musimy cofnąć, gdzieś zgubiłeś. Wcześniej chyba slajd.
Aha, dobrze, zgubiłem, tak, slajd 18. Przepraszam, zamieszanie. No tak jak mówiłem na początku, ten wzrost to jest 22% rok do roku. Przede wszystkim imponujący wzrost w części kredytów dla ludności. Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to jest 31%. Przy jednoczesnym spadku portfela kredytów we frankach 9% rok do roku. Gotówkowe rekordowy wzrost 66%. W samym tylko trzecim kwartale, porównując kwartał drugi do trzeciego, to ten wzrost był 7-procentowy. W konsumerze wzrost jest 11% rok do roku, tam już jest poziom 19 miliardów złotych. Jednocześnie, jeżeli spojrzymy tylko na kredyty, wyłączając kredyty hipoteczne, wzrost w konsumerze to jest 16% rok do roku. O funduszach klientów mówiliśmy. Jak to się przekłada na wynik odsetkowy i marżę odsetkową? Slajd numer 20. Po 9 miesiącach to jest wzrost o 17% rok do roku, to już jest 4,930 mld. Głównie dzięki oczywiście zwiększonej bazie aktywów, przyroście środków bieżących od klientów indywidualnych. Tylko w trzecim kwartale ten wynik wyniósł 1,7 miliarda. I był wyższy o 4,8% kwartał do kwartału. Ważne jest to, że spadają nam koszty odsetek. W kwartale to jest spadek o 5,6% i jest przychody odsetkowe, wzrost ich o 2,3%. I to wreszcie się zrealizowało, to o czym mówiliśmy od jakiegoś czasu, czyli nasza marża odsetkowa netto uległa poprawie o 10 bipsów. To głównie przede wszystkim u nas w Banku Uniwersalnym. Po stronie aktywów oczywiście ta struktura wzrostu kredytów nam pomogła. Trzeba pamiętać, że spadek marży, spadek rentowności obligacji nie pomaga nam w tym obszarze i ma wpływ na marżę odsetkową, ale poprzez nasze działania biznesowe, jak widzicie, ten NIM urósł. Jeżeli chodzi o konsumer, mieliśmy spadek marży w konsumerze i to głównie wynikało z tego, że był wzrost sprzedaży kredytów samochodowych, tak zwanych stokowych, gdzie te marże są bardzo niskie. Ale pomimo tych wszystkich rzeczy, 10-procentowy wzrost marży odsetkowej w całej grupie. Prowizje netto, slajd 21. Kwartał do kwartału to jest wzrost o 4%. Te obszary, które przede wszystkim rosły, to rynki kapitałowe, prowizje za opłaty za zarządzanie aktywami, wzrost 3% kwartał do kwartału, z kart kredytowych 8% i oczywiście prowizje kredytowe, tutaj ten wzrost był 18% kwartał do kwartału. Także ostatecznie osiągnęliśmy wynik 544 miliony złotych w trzecim kwartale. Dochody. Bardzo dobry wynik odsetkowy, który wyniósł wzrost o 17%, rosnący poziom prowizji. To wszystko się przełożyło na to, że te dochody są ponad 7 miliardów. I to daje wzrost o 14% rok do roku i 2% kwartał do kwartału. To już szósty kwartał z rzędu, gdzie mamy powyżej 2 miliardów kwartalnie dochodu w ogóle. Tak jak widzicie, z kwartału na kwartał rośniemy biznesowo. Wynik odsetkowy po raz pierwszy przekroczył 1,7 miliarda w kwartale, co jest przełożeniem tej aktywności biznesowej. Prowizyjny trzeci kwartał z rzędu, przekroczenie 520 milionów kwartalnie. Na wyniki grupy miały wpływ zdarzenia jednostkowe. Wspomniałem o tej decyzji czy pozwoleniu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Inwestycyjnych. To miało wpływ na nasz wynik, zwiększyło nasz wynik o 50 milionów złotych. I tak jak powiedziałem na poprzednim spotkaniu, no naszą ambicją jest to, żeby zakończyć rok z jeszcze lepszym wynikiem w czwartym kwartale. Kolejne slajdy to poproszę Macieja.
Dziękuję. Kilka słów o kosztach. No jak widać, ta tendencja spadkowa jest kontynuowana. Jeśli chodzi o koszty pracownicze w poprzednich kwartałach, dla poprzednich kwartałów dynamika rok do roku w porównaniu z analogicznymi kwartałami roku poprzedniego była wysoko dwucyfrowa. Widać, że teraz schodzimy na 3% rok do roku w samym trzecim kwartale. W ujęciu kwartalnym mamy spadek o 4% kosztów pracowniczych. Koszty administracyjne i amortyzacja, tutaj te dynamiki rok do roku są zaburzone przez IFRS 16, ale widać, że kontynuacja spadkowej tendencji jest. 2% spadku kosztów administracyjnych kwartał do kwartału. Właściwie mogę powiedzieć, że to co mówiliśmy wcześniej o synergiach kosztowych, o kosztach integracji, właściwie idzie mniej więcej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. I tutaj powinniśmy osiągnąć te poziomy, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o cały rok. Rezerwy, jakość portfela kredytowego. Mamy spadek salda rezerw w porównaniu z trzecim kwartałem, ale on jest niewielki, 20 milionów. Oczywiście ze względu na to, że z tego kumulatywnego, zanualizowanego czterokwartałowego wskaźnika wypada nam 254 z trzeciego kwartału, a wpada ponad 300, to mamy wzrost wskaźnika kosztów ryzyka o 4 punkty bazowe. Ten wzrost o 4 punkty bazowe w ujęciu kwartalnym, no właściwie można powiedzieć, że kluczowym segmentem za to odpowiedzialnym byli klienci korporacyjni, bo tutaj mamy jednostkowe zdarzenia, które spowodowały ten wzrost. Tylko też warto zaznaczyć, że pomimo tych zdarzeń, które tam mają miejsce, to właściwie jakość portfela kredytowego w sektorze korporacyjnym i koszty ryzyka w tym segmencie są wciąż stosunkowo niskie. W pozostałych segmentach właściwie nominalnie można powiedzieć, że mamy wzrosty, co wynika ze wzrostu wielkości portfela też. Natomiast relatywnie do portfela w sumie aż tam tak dużych zmian nie ma. Co do pozostałych elementów, na kolejnym slajdzie, no pokazujemy standardowo ten slajd, mimo tego, że w trzecim kwartale właściwie tej sprzedaży NPL i wpływu na wynik właściwie nie mamy. Jeśli chodzi o podatek bankowy, to pewnie lepiej to zobaczyć na kolejnym slajdzie, gdzie jak widać ta linia jest nieco podwyższona w trzecim kwartale ze względu na rezerwę na płatność podatku bankowego w kwocie 72 miliony utworzoną w trzecim kwartale, co wynika z tego, że do momentu zamknięcia trzeciego kwartału prowadziliśmy analizę wybranych transakcji z poprzednich okresów, które mogą wpłynąć na wysokość zobowiązań podatkowych. I to był taki czynnik jednorazowy, który był istotnym elementem. Drugim czynnikiem jednorazowym istotnym był to, o czym mówił prezes, czyli sprzedaż Centrum Usług Inwestycyjnych 50 milionów z tego tytułu w wyniku. Inne elementy, o które tutaj dostosowujemy zysk, żeby był w ujęciu porównywalnym załącznie za trzy kwartały, to jest też wyższa składka BFG i rezerwa restrukturyzacyjna związana ze zwolnieniami grupowymi. I w tym ujęciu zysk porównywalny wzrósł w trzech kwartałach dwucyfrowo i myślę, że możemy powiedzieć, że podkreślić przede wszystkim bardzo dobry wzrost dochodów z działalności podstawowej, zarówno jeśli chodzi o wynik odsetkowy, jak i wynik prowizyjny i kontynuację tendencji spadkowej, jeśli chodzi o kwartalny poziom kosztów operacyjnych. Zapraszamy do zadawania pytań. Nie ma pytań.
Ja, są.
Proszę.
O wpływ małego TSUE na przyszłe kwartały, na wynik odsetkowy. Tam widzieliśmy w headline'ach prasowych, że to może być w okolicach 70 milionów złotych. I moje pytanie, jaką metodologię tutaj bank przyjmuje? Czy to jest proporcjonalnie do czasu, czy do wykorzystywanego kapitału przez klienta?
Metoda nieliniowa, efektywnie. Kwota... Na poprzednim spotkaniu z dziennikarzami, zapewne do tego się odnosimy, tutaj mówiliśmy o tym, że dobrym pewnie jakimś, może nie wskaźnikiem, no ale tak by przybliżeniem tego, jak to kwartalnie może wyglądać, jest rozbicie tej kwoty, tego szerokiego przedziału, bo on wynika z wielu niepewności, z których chyba sobie zdajemy sprawę, 100-150 milionów, o którym była mowa, na wpływ. 100-150 milionów to oczywiście jest łącznie historyczne zwroty i do końca 2019, tak? Jeśli byśmy wzięli sam czwarty kwartał, gdzie też jakaś niepewność oczywiście jest co do szacunków, ale ona chyba jest mniejsza niż historycznie, to za sam czwarty kwartał mówimy o kwocie 63 miliony mniej więcej, z czego 20 milionów Santander Bank Polska i 40 plus Santander Consumer Bank. Tak, mniej więcej taki jest podział.
A czy mówicie, jaka byłaby wrażliwość, gdyby przyjąć jednak metodę liniową w czasie? To tak mniej więcej razy dwa należy przemnożyć, czy za bardzo?
Ale nie przyjęliśmy tej metody. My mamy tą metodę i tej metody się trzymamy i tą metodę mamy uzgodnioną. Jak widać, nie jesteśmy jedyni na rynku, którzy tą metodę przyjęli, prawda?
Ja bym jednak powtórzył pytanie kolegi, w tym sensie powołując się tutaj może na autorytet UOKiK-u, który w swojej opinii, takiej małej broszurce, ale wyłuskał jeden punkt orzeczenia TSUE, w którym mowa jest o jednak w tym jednym punkcie wyraźnie o proporcjonalności w stosunku do czasu. W związku z tym, czy można by poprosić o taką wrażliwość?
My rozmawiamy z prezesem, rozmawiamy z UOKiK-iem. Jesteśmy w trakcie tych rozmów. Tak jak powiedziałem, mamy różne modele biznesowe w jednym i w drugim banku. Dlatego powiedzieliśmy, że to jest ten range, który przyjmujemy na czwarty kwartał. I tutaj też uważamy, że nasza metodologia, którą przyjmujemy, jest metodologią właściwą. Możemy się różnić.
To może jeszcze dopytam o koszty ryzyka. Czy dalej taki guidance jest na 80 bipsów na ten rok i może jakieś estymacje na przyszły rok? Jak to szacujecie?
Estymacje na przyszły rok to pewnie może bardziej tak wyraźnie i szczegółowo w styczniu byśmy opowiedzieli, ale tak coś mogę powiedzieć za chwilę, jakie są ryzyka może, tak? Po pierwsze, jeśli założymy, że w czwartym kwartale kwartalny wzrost portfela jest podobny jak w trzecim kwartale, no to żeby osiągnąć 80 pipsów, to musielibyśmy mieć 215 saldo rezerw, co historycznie byłoby dosyć niskim, więc myślę, że to 80 punktów bazowych może być wyzwaniem. Natomiast już przedział 80-85, czyli zbliżony do 80, jest możliwy, no bo 85 to jest 280 saldo rezerw w samym czwartym kwartale i myślę, że to jest w miarę realistyczne. Jeśli chodzi o przyszły rok, no to na pewno mamy jakieś spowolnienie gospodarcze i pewnie to jest jakimś elementem, który tutaj stwarza dodatkowe ryzyka. Na dzisiaj ten pewnie nie punktowy, tylko taki przedziałowy 80 plus 85 pewnie tak wstępnie jako wskazówkę można by było zostawić.
To jeszcze może pytanie odnośnie tej bardzo dobrej sprzedaży nowych kredytów gotówkowych, która miała miejsce w trzecim kwartale. I tutaj pan prezes wspomniał, że wszedł ten nowy kanał dystrybucji w postaci agentów. Czy moglibyście się z nami podzielić, jaka część z tej lepszej sprzedaży to było właśnie sprzedaż przez agentów i ewentualnie zyskowność tego kanału wydaje się w przypadku konkurentów niższa niż własnego kanału sprzedaży. Może jakieś refleksje?
To była oczywiście nowość dla nas, bo nie mieliśmy tego dotychczas, prawda? To wzbogaciło naszą dotychczasową dystrybucję. Przeszło przez bardzo rygorystyczny przegląd, który został zrobiony przez nasze ryzyko. I uznaliśmy, że jest tam wartość i że proces, który zaproponowaliśmy, który również polega na weryfikacji przecież bardzo szczegółowej przynoszonych leadów, działa. Rentowność jest rzeczywiście trochę mniejsza, bo trzeba się dzielić, ale nadal, jak wiecie, no to jest jeden z produktów, gdzie jest się czym dzielić. I to nie jest znaczący kanał dla nas, ale wnosi wartość polegającą przede wszystkim na tym, że to są new to the bank klienci, tak? To są klienci, którzy nie są naszymi klientami i w ten sposób tylko się rozliczamy z tą siecią. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz precyzyjnie, ale udzielimy tej odpowiedzi, jaki procentowo, ale to nie jest coś wielkiego, ale podałem to jako przykład jednak benefitu, której uzyskaliśmy jakiegoś know-how w obszarze dystrybucji, którego nie mieliśmy dotychczas w banku jako benefitu biznesowego po fuzji z Deutsche Bankiem. Bardzo pilnujemy jakości tego i ona spełnia nasze kryteria.
Może jeszcze pytanie o marżę odsetkową i koszt finansowania, bo to rzeczywiście wyraźny spadek w trzecim kwartale. I moje pytanie jest, czy widzicie jeszcze miejsce, żeby schodzić niżej w obecnej sytuacji rynkowej, czy to już jednak jest taki poziom docelowy?
Czy powiedziałem, że ona by była jeszcze lepsza, tak? Mówię o w ogóle całym NIM-ie, tak? Gdyby nie zaksięgowanie tych kredytów samochodowych, stokowych, po Santandera Consumer i my tam nadal widzimy miejsce do poprawy.
Macie może pytanie? Tylko uzupełnię w kontekście tego, że też pytanie mamy od słuchaczy, widzów, nie wiem jak powiedzieć, od uczestników naszej konferencji przez internet odnośnie NIM-a i czy po tych 10-punktowych, po tym wzroście o 10 punktów bazowych, jaki jest przestrzeń dalszej poprawy i czy kiedy możemy osiągnąć te 3,80, o których mówiliśmy wcześniej. I tu oczywiście po pierwsze jakby tak, z punktu widzenia z jednej strony kosztów finansowania i depozytów jest miejsce, bo to miejsce chociażby wynika z tego, że jest jakiś profil zapadalności depozytów terminowych, które się zmieniają swoje ceny w miarę upływu czasu i nie wszystko się wydarzyło w trzecim kwartale. Więc po tej stronie na pewno tak. Po stronie struktury kredytowej myślę, że też, bo też nasza struktura kredytowa i sprzedaży w niektórych produktach sugerują, że może nastąpić poprawa marży. Natomiast pamiętajmy o jednym elemencie, który jest ważny, który wpływa nie tyle na strukturę kredytową, ale strukturę aktywów całościowych. To jest jednak gwałtowny spadek rentowności obligacji, co powoduje, że wszystkie jakby reinwestycje po zapadalności. Dzisiaj te obligacje są na znacznie, znacznie niższej rentowności niż były na początku tego roku i one są też niższe niż my się spodziewaliśmy, że będą. W związku z tym też przy innych ich poziomach ten guidance dawaliśmy. No i drugi element, który będzie wpływał od czwartego kwartału i w roku 2020, to jest jednak no, efekt tego tak zwanego małego TSUE, którego prawdopodobnie ta część będzie szła przez net interest income, co też nam wpłynie na tą linię, czyli ten efekt jednorazowy jednak, znaczy jednorazowy, nie jednorazowy, ale ten efekt, który się pojawił, nam też to może zaburzyć i utrudnić wzrosty, prawda? Natomiast ceteris paribus, biorąc pod uwagę same tendencje na kredytach i na depozytach, to mówimy o kontynuacji tego, co było, plus to, że na SCB, o czym powiedział Michał, też tak jakby w kolejnych kwartałach pewnie będzie poprawa, wyjmując ten czynnik z trzeciego kwartału, który wpadł i obniżył marżę.
Jeszcze w kontekście tego małego TSUE pytanie o ofertę banku going forward, no bo okazuje się, że ten produkt będzie jednak mniej rentowny niż się pewnie wcześniej wszystkim wydawało. No i jakie tutaj macie Państwo podejście do pricingu? Czy oczekiwania na obecną chwilę są takie, że uda się przynajmniej częściowo to odrobić pricingiem?
A tutaj razem pracujemy z konsumerem. Oczywiście, że nasza ambicja jest taka, żeby nadrobić te straty, które straty w znaczeniu no, ten ubytek rentowności, który mamy na tym produkcie. Mamy pomysły, jeszcze nie mamy ich. Ale mamy pomysły, wiemy jak to w części zrobić. Także nie zostawimy tego tak, jak jest.
Jeszcze pytanie o podatek bankowy. Czy ta rezerwa na 72 miliony oznacza, że w przyszłości podatek będzie wyższy? Jakby za jaki okres ona jest jakimś tam zwrotem?
Ten wstępny szacunek, który jest w rezerwie w trzecim kwartale, jest za okres, właściwie można powiedzieć od początku funkcjonowania podatku bankowego, do dzisiaj. Należy to traktować jako element jednorazowy, który się nie będzie powtarzał. I myślę, że jeszcze można powiedzieć, że prawdopodobnie za przeszłe okresy przed rokiem 2019 ten efekt będzie odzwierciedlony w kapitałach, a w czwartym kwartale przez wynik finansowy będzie szła ta część tego podatku, która dotyczy roku 2019. Natomiast myślę, że dzisiaj pewnie za wcześnie mówić o tym podziale.
No dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Okej, mamy jedno pytanie. Otrzymaliśmy je przez internet. Mergers and
fuzje i przejęcia, czy możecie skomentować o priorytetach, jeśli chodzi o wzrost organiczny, nieorganiczny na przyszłość po zakończeniu już integracji z Deutsche Bankiem? Zwłaszcza, co myślicie o przejęciu mBanku? Jakie jest ryzyko dla waszej pozycji konkurencyjnej, jeśli jeden z największej piątki przejmie ten bank?
Nie ścigamy na wielkość sumy bilansowej, tylko na wskaźniki finansowe i na zadowolenie klienta i naszych pracowników, więc to jest dla nas priorytetem. Nasi akcjonariusze, nasi klienci, nasi pracownicy. Strategia naszego banku jest strategią wzrostu organicznego. I uważam, że jest jeszcze ogromny potencjał do tego wzrostu. Jak się patrzy na bazę klientowską, którą mamy, na ilu mamy klientów aktywnych, jakie są możliwości jeszcze sprzedaży i rozwoju relacji z klientami, jakie są możliwości akwirowania klientów z innych instytucji. Na tym się koncentrujemy i to chcemy robić. Co nie oznacza, że się nie będziemy przyglądali, jak będą okazje na rynku, jak to było w przypadku Deutsche Banku, bo to uważaliśmy za okazję. W tej chwili nie rozważamy mBanku.
Jeśli nie ma więcej pytań, to chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za przybycie i zapraszam na nieoficjalną część spotkania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.